Mówiliśmy poprzednio o chrzcie Jezusa w Jordanie i o próbie kuszenia, której Jezus został poddany na pustyni. Dzisiaj przyjrzyjmy się początkom publicznej działalności Jezusa. Od 12 wiersza 4 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Gdy Jezus dowiedział się, że Jana wtrącono do więzienia, powrócił do Galilei. Przeniósł się jednak z Nazaretu i zamieszkał w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. Tak spełniła się zapowiedź proroka Izajasza. Kraina Zebulona i kraina Naftalego wzdłuż drogi nad jeziorem, za Jordanie, Galilea, kraj pogański. Lud pogrążony w ciemności ujrzy wielkie światło. Nad tymi, którzy przebywają w krainie mroków śmierci, rozbłyśnie jasność. Od tej chwili Jezus zaczął wzywać: Nawróćcie się, bo Królestwo Niebios już blisko. Jezus dowiedział się, że Jana wtrącono do więzienia. Jan Chrzciciel znalazł się w krytycznej sytuacji. Zaresztowano go i uwięziono w lokach zamku. Nastąpiło to na rozkaz króla Heroda. Jan oskarżał go publicznie o przestępstwo, polegające na tym, że uwiódł on żonę swego brata i uczynił własną małżonką, uprzednio odtrąciwszy pierwszą żonę. Krytykowanie despoty nigdy nie jest bezpieczne. Za swoją śmiałość Jan dostał się najpierw do więzienia, a potem został ścięty. Nadszedł czas rozpoczęcia działalności przez Jezusa. Zwróćmy uwagę na to, co przede wszystkim czyni Jezus. Opuszcza Nazaret i obiera za swą rezydencję Kafarnaum. W tym postępowaniu można się dopatrzyć pewnej symboliki. Jezus opuszcza swój dom, by już nigdy do domu rodzinnego nie wrócić. Zamyka za sobą drzwi, aby otworzyć nowe, znajdujące się przed nim. Oznaczało to przecięcie więzów pomiędzy starym i nowym. Skończył się jeden rozdział, a rozpoczął drugi. W życiu przychodzą takie momenty decyzji. Zawsze jest lepiej dokonać nawet bolesnego cięcia, niż wahać się niezdecydowanie w wyborze postępowania. Zwróćmy uwagę na to, gdzie się Jezus udał. Poszedł do Galilei. Jezus wiedział, co czyni. Galilea była regionem Palestyny wysuniętym najbardziej na północ. Rozciągała się od rzeki Lituany na północ i sięgała aż do równiny Esdrelon na południu. Na zachodzie nie osiągała wybrzeża Morza Śródziemnego, ponieważ pas przybrzeżny należał do Fenicjan. Na północnym wschodzie graniczyła z Syrią, a na wschodzie jej granicą były wody Jeziora Galilejskiego. Galilea nie była duża. Z północy na południe rozciągała się na przestrzeni około 80 kilometrów i około 40 kilometrów ze wschodu na zachód. Lecz jakkolwiek mała, Galilea była gęsto zaludniona. Był to najbardziej żyzny rejon Palestyny. Urodzajność Galilei była fenomenalna. Mówiono, że łatwiej wyhodować legion drzew oliwnych w Galilei, niż wychować jedno dziecko w Judei. Historyk Józef Flawiusz, który był przez jakiś czas rządcą tej prowincji, pisał o niej: Jest bogata w glebę i pastwiska, produkuje różnego rodzaju drzewa i swą żyznością zachęca do zajmowania się rolnictwem nawet tych, którzy najmniej o tym myśleli. Wszędzie są ziemie uprawne, nie ma ani jednej cząstki leżącej odłogiem. To sprawiło, że pomimo małego obszaru, region ten był bardzo gęsto zaludniony. Flawiusz podaje, że były tam 204 miasteczka z ludnością nie mniejszą niż 15 tysięcy każde. Tak więc Jezus rozpoczął działalność misyjną w tej części kraju, gdzie mogło go słuchać najwięcej ludzi. Wieść o niezwykłym nauczycielu szybko rozniosła się wśród mieszkańców Galilei. Mieszkańcy Galilei byli bardzo interesującymi ludźmi. Historyk żydowski Józef Flawiusz tak pisał o Galilejczykach. Zawsze lubili rzeczy nowe. Z natury usposobieni byli do zmian, byli buntowniczy. Galilejczycy byli zawsze skorzy przyłączyć się do jakiegoś przywódcy i rozpocząć powstanie. Byli znani z porywczego temperamentu i ze skłonności do kłótni, ale przy tym byli najbardziej rycerscy. Galilejczykom, pisał Flawiusz, nigdy nie zbywało odwagi. Tchórzostwo było im zawsze obce. Bardziej byli czuli na punkcie honoru niż zysku. Wrodzone cechy charakteru Galilejczyków sprawiały, że stanowili podatny grunt dla głoszonej wśród nich Ewangelii. Tę otwartość dla nowych idei zawdzięczali pewnym przyczynom. Po pierwsze, zaznaczmy, że nazwa Galilea pochodzi od hebrajskiego słowa Galil, które oznacza koło. Pełna nazwa tego regionu brzmiała Galilea Pogan. Określenie to wzięło się stąd, że Galilea była dosłownie w koło otoczona przez Pogan. Na zachodzie jej sąsiadami byli Fenicjanie, na północy i na wschodzie Syryjczycy. Nawet na południu przyległe terytorium było zamieszkałe przez Samarytan. Galilea była faktycznie jedyną częścią Palestyny, która stale stykała się z wpływami i ideami nieżydowskimi. Była więc otwarta dla nowych idei bardziej niż jakakolwiek inna część Palestyny. Po drugie, przez Galileę przebiegały główne drogi świata starożytnego. Przez nią prowadziła droga morska z Damaszku aż do Egiptu i do Afryki. Przez Galileę prowadziła również droga na wschód. Judea, daleko na południe, była jakby wetknięta w kąt, odizolowana i zamknięta. Mówiono, Judea jest na drodze donikąd. Natomiast z Galilei drogi prowadzą wszędzie. Judea mogła wznosić mury i bronić się przed obcymi wpływami i nowymi ideami. Galilea nigdy tego nie czyniła. Tam trafiały z konieczności zawsze nowe idee. Położenie geograficzne Galilei miało wpływ na jej dzieje. Stale była obiektem najazdów i podbojów. Często znajdowała się pod obcym panowaniem. Pierwotnie była przeznaczona dla pokoleń Aszera, Naftalego i Zabulona, w czasie gdy Izraelici po raz pierwszy zajęli kraj, za dni Jozuego. Ale pokoleniom tym nigdy nie udało się całkowicie wyplenić rodowitych Kanaanitów. Od początku ludność Galilei była mieszana. Tak więc Galilea była krainą zamieszkiwaną przez ludzi najbardziej otwartych na nowe nauki. I tam właśnie Jezus rozpoczął głoszenie swego poselstwa. Jezus udał się do Kafarnaum. Miasto Kafarnaum to najprawdopodobniej obecne Tel Hum, znajdujące się po zachodniej stronie, najdalej na północ wysuniętej zatoki Jeziora Galilejskiego. Ze starożytnego miasta nie pozostało nic oprócz ruin. Czytamy, że Jezus rozpoczął tam kazanie. Znaczenie słowa kazać nieco podupadło. U wielu kojarzy się niestety z nudziarstwem. Greckie słowo tutaj użyte to kerysein. Oznaczało ono ogłaszanie królewskiej proklamacji przez heralda. Keryx to greckie słowo oznaczające heralda, człowieka, który przynosi poselstwo bezpośrednio od króla. Słowo to ujawnia cechy charakterystyczne kazania Jezusa, cechy, które winny być obecne w każdym chrześcijańskim kazaniu. Po pierwsze, w wypowiedziach herolda brzmiała nuta pewności. Co do jego poselstwa nie mogło być żadnej wątpliwości. Nie przychodził on, by mówić o tym, co może być lub co mogłoby być. Jego poselstwo jest wyraźnie określone, nie podlega dyskusji. Goethe mawiał, mów o tym, czego jesteś pewny. Mam dosyć własnych wątpliwości. Kazanie to proklamowanie czegoś, co jest absolutnie pewne. Nie można przecież innych o czymś upewniać, jeśli sami nie jesteśmy o tym przekonani. Po drugie, za wypowiedzią Herolda stał pewien autorytet. Przemawiał on w imieniu króla. Przedstawiał i obwieszczał królewskie prawo, królewskie rozkazy, królewską wolę. O pewnym wielkim kaznodziei mawiano: nie błądzi po omacku, lecz wie. Kazanie charakteryzuje wypowiadanie się z proroczym autorytetem na temat aktualnej sytuacji. Herold przynosił poselstwo nie od siebie, lecz od kogoś. To trzecia ważna prawda. Poselstwo Herolda pochodziło od króla. I podobnie jest z kazaniem. Nie jest ono wyrazem osobistych opinii mówcy, lecz głosem Boga przekazanym przez człowieka ludziom. Poprzez Jezusa przemawia głos Boga. Poselstwo Jezusa zawierało zawsze pewien nakaz: upamiętajcie się. Od tego Jezus rozpoczął: upamiętajcie się, odwróćcie się od zła, porzućcie swoje własne drogi, a zwróćcie się ku Bogu. Jezus wzywał: podnieście oczy z ziemi ku niebu, zmieńcie kierunek, przestańcie odchodzić od Boga, zacznijcie się do Niego przybliżać. Taki nakaz był absolutnie konieczny, ponieważ, jak mówił Jezus, zbliża się Królestwo Boże, wieczność wtargnęła w doczesność. W Jezusie Chrystusie znalazł się na ziemi sam Bóg. Obranie właściwego kierunku stało się więc rzeczą absolutnie konieczną. W dalszej części 4 rozdziału Ewangelii Mateusza od wiersza 18 czytamy: gdy Jezus szedł brzegiem Jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch rybaków, Szymona, zwanego później Piotrem, i jego brata Andrzeja, którzy zarzucali sieć w jezioro. Zawołał do nich: chodźcie ze mną, a nauczę was łowić ludzi. Natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc dalej brzegiem, Jezus zobaczył w łodzi dwóch innych braci, Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy razem z ojcem naprawiali sieci. Ich także zawołał. Zostawili więc łódź i ojca i natychmiast poszli z Jezusem. Życie Galilei koncentrowało się wokół jeziora. Miało ono 21 km długości z północy na południe i około 13 km szerokości ze wschodu na zachód. Powierzchnia Jeziora Galilejskiego rozciąga się na głębokości 207 metrów poniżej powierzchni morza. Ten fakt sprawia, że panuje tu ciepły klimat, a okolica jest niezwykle urodzajna. Jest to jedno z najpiękniejszych jezior świata. Pewien geograf tak je opisuje. Widziane z pewnej wysokości, z jednego z otaczających je wzgórz, przedstawia się jako piękna tafla wody, jak połyskujące zwierciadło obramowane łagodnymi pagórkami lub poszarpanymi wierzchołkami gór, które ciągną się aż do miejsca, gdzie góra Hermon wznosi się wysoko ku niebu. W czasach Jezusa na Jeziorze Galilejskim znajdowało się mnóstwo łodzi rybackich. Istniały różne sposoby łowienia ryb. Łowiono na wędkę i przez zarzucanie sieci. Sieć do zarzucania była okrągła, liczyła około 3 metrów średnicy. Rzucano ją zręcznie z brzegu na płytkiej wodzie, gdzieś w zatoce jeziora. Na obwodzie sieć była obwieszana ciężarkami ołowianymi. Opadała ona na dno, zagarniając ryby, i potem ciągnięto ją przez wodę do brzegu. Tego rodzaju sieciami posługiwali się Piotr i Andrzej, Jakub i Jan w chwili spotkania z Jezusem. Innego rodzaju sieci używano na otwartym jeziorze. Z jednej lub dwóch łodzi zarzucano sieci zwane niewodami. Do każdego rogu tej sieci była przymocowana lina. Sieć obciążano u dołu tak, że w wodzie stała prosto. Gdy ją holowano, za łodzią tworzyła duży stożek. Wpadały w nią ryby, które następnie wyciągano na pokład łodzi. Tak wyglądała sieć z podobieństwa opowiedzianego później przez Jezusa. Jezus szedł brzegiem jeziora. Ujrzawszy Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana, wezwał ich. Nie sądźmy, że ujrzał ich po raz pierwszy. Zgodnie z relacją Ewangelisty Jana, przynajmniej niektórzy z nich byli już uczniami Jana Chrzciciela. Być może, że już rozmawiali także z Jezusem i że słuchali Jego przemówień. Jednak teraz nadszedł moment powzięcia decyzji, porzucenia wszystkiego i związania swego losu z Jezusem. Jezus wezwał rybaków. Kim byli ci ludzie? Nie byli to ani wybitni naukowcy, ani ludzie wpływowi, bogaci, ludzie posiadający pozycję w społeczeństwie. Nie byli też jednak biedakami. Byli prostymi ludźmi pracy. Trudno byłoby o którymś z nich powiedzieć, że czekała go wielka przyszłość. Tych właśnie prostych ludzi wybrał Jezus. Kiedyś do Sokratesa przyszedł prosty człowiek imieniem Aeschines. Jestem biednym człowiekiem, powiedział. Nie mam nic do ofiarowania, ale oddaję ci siebie. Na to Sokrates odpowiedział: czy nie wiesz, że dajesz mi to, co jest najcenniejsze na świecie? Jezus potrzebuje ludzi. Ludzi, którzy są gotowi oddać Mu siebie do dyspozycji. Z takimi ludźmi Jezus może osiągnąć wielkie cele. Pierwsi uczniowie Jezusa byli rybakami. Możemy powiedzieć, że rybak posiada kwalifikacje, które mogą go uczynić znakomitym rybakiem ludzi. Rybak musi być cierpliwy. Musi umieć wytrwale czekać, aż ryba chwyci przynętę. Jeśli jest niespokojny, porywczy, to nigdy nie będzie dobrym rybakiem. Dobrego rybaka dusz ludzkich musi również cechować cierpliwość. W kazaniu i w nauczaniu nie oczekujmy zbyt szybkich rezultatów. Musimy uczyć się czekać. Musimy uczyć się cierpliwości. Po drugie, rybak musi być wytrwały. Nie wolno mu się zniechęcać. Zawsze musi próbować od nowa. Dobrego kaznodzieję i nauczyciela nie może zniechęcić brak rezultatów. Zawsze winien być gotów do nowego zrywu, nowego wysiłku. Po trzecie, rybak musi być odważny. W starożytności tak się modlono o Bożą opiekę. Moja łódź jest mała, a morze jest tak wielkie. Rybak musi być przygotowany na ryzyko, na spotkanie się z furią morza i wichury. Podobnie dobry kaznodzieja i nauczyciel musi być zawsze świadomy tego, że mówienie ludziom prawdy związane jest z pewnym ryzykiem, z pewnym niebezpieczeństwem. Człowiek, który mówi prawdę, bardzo często naraża swoją reputację, a nawet życie. Po czwarte, rybak musi mieć wyczulone oko, aby poznać, kiedy nadszedł właściwy moment. Doświadczony rybak wie, że jest czas, kiedy nie może liczyć na złapanie ryby. Wie, kiedy zarzucać sieci, a kiedy ich nie zarzucać. Dobry kaznodzieja i nauczyciel wie, że jest czas głoszenia i czas milczenia. Rybak musi umieć dobrać przynętę w zależności od tego, jaką chce złapać rybę. Różne ryby lubią różne przynęty. Apostoł Paweł pisał, że stał się dla wszystkich wszystkim, aby mógł zbawić niektórych. Mądry nauczyciel i kaznodzieja wie, że jedną przynętą, jedną przyjętą metodą nie zdobędzie wszystkich ludzi. Musi też znać i uznać własne ograniczone możliwości. Musi wiedzieć, w których dziedzinach może pracować, a w których nie. I w końcu mądry rybak nie wysuwa siebie na pierwszy plan. Nie chce być widoczny. Jeśli ujawni swą obecność, chociażby przez własny cień, to ryba z pewnością nie chwyci przynęty. Mądry kaznodzieja i nauczyciel będą starać się przedstawiać ludziom nie siebie, lecz Jezusa Chrystusa. Chrześcijański kaznodzieja i w ogóle każdy chrześcijanin powinien przypominać drogowskaz wskazujący na Jezusa Chrystusa.